Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Obowiązujący nadal stan epidemii sprawia, że nawet tak stabilna sfera życia jak duchowość i obrzędy religijne zmienia się dosłownie jak w kalejdoskopie. Nowe dekrety pojawiają się co kilka dni, a nawet i godzin. Za moment przedstawimy najnowsze informacje dotyczące tego, co wolno, a czego nie wolno w zakresie sprawowania duszpasterstwa i udziału w sakramentach. W czasie Wielkiego Postu, nawet tak szczególnego jak tegoroczny, nie ma jednak mowy o zaniedbywaniu duchowego rozwoju. W dzisiejszym programie zatem nasz redakcyjny, subiektywny przegląd rekolekcji, których całe mnóstwo krąży w internecie. Odpowiemy również na pytanie, jakie będą losy tegorocznego Misterium Męki Pańskiej, odbywającego się od wielu lat na poznańskiej Cytadeli. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Maksymalnie 5 osób może obecnie uczestniczyć w mszy świętej w kościele. To nowe obostrzenia związane z zagrożeniem koronawirusem. Wierni siłą rzeczy przenoszą się do sfery medialnej. Miliony widzów przez internet oglądało w piątkowy wieczór papieża Franciszka. Udzielił on tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi z pustego dziedzińca Bazyliki Świętego Piotra. I doprawdy trudno o bardziej wymowny przekaz. O zmieniającym się obliczu Kościoła Jacek Butlewski.
Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, wezwał wiernych do stosowania się do nowych ograniczeń związanych z koronawirusem. W komunikacie zaapelował o to, by zgodnie z decyzją rządu we wszystkich obrzędach religijnych nie brało udziału więcej niż 5 osób. Limit nie dotyczy duchownych. W środę, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Polacy modlili się w intencji ustania epidemii. Była to odpowiedź na wcześniejszy apel papieża Franciszka. Przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, dokonał aktu zawierzenia Kościoła w Polsce Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.
Najświętsze Serce Jezusa, lekarzu ludzkich dusz, Synu umiłowany, miłosierne oblicze Ojca, Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce i w Europie, na całym świecie, spogląda na ranę w Twoim otwartym boku, źródło naszego zbawienia i błaga, w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspomagaj Twój Kościół, bądź natchnieniem dla rządzących narodami, wsłuchaj się w głos ubogich i cierpiących, wspieraj pokornych i uciśnionych, uzdrawiaj chorych i grzeszników, podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych, przywracaj wolność jeńcom i więźniom i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka. Najświętsze Serce Jezusa, lekarzu ludzkich dusz, wyniesiony na wyżyny krzyża, dotknięty przez ucznia w wieczerniku, Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce, widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości. Ten uścisk pragniemy w duchu miłości przekazywać sobie nawzajem, jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy. W tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych, pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia, opiekunów, wolontariuszy. Umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności.
Po modlitwie różańcowej w kaplicy arcybiskupów poznańskich arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się do Boga słowami aktu zawierzenia, prosząc o oddalenie pandemii koronawirusa. W obliczu COVID-19 musi działać poznańska Caritas. W ramach wolontariatu kryzysowego wolontariusze dostarczają leki i żywność seniorom. Niestety koronawirus pokrzyżował niektóre plany pomocowe, mówi ksiądz Łukasz Łukasik.
Kwestia pomocy żywnościowej jest zawsze kwestią trudną w momencie, kiedy przychodzi do takich sytuacji jak epidemia, z którą mamy do czynienia. Stąd też postanowiliśmy zawiesić na czas epidemii do tej pory spiżarnię Caritas. Jeśli chodzi o program FEAT, jesteśmy w trakcie dogrywania tej sytuacji z organami, które zlecają nam tą pomoc żywnościową. Spiżarnia Caritas polegała na tym, że Caritas otrzymywał jest ponad 40 sklepów codziennie żywność, która była bliska końca terminu ważności, ale jeszcze dobra do spożycia. My otrzymywaliśmy ją i mogliśmy przekazywać ją dalej osobom potrzebującym. Niestety ze względu na to, że właśnie sklepy zawiesiły tą pomoc, no my także nie możemy jej kontynuować.
Cały czas działają prowadzone przez siostry jadłodajnie Caritas.
Są codziennie wydawane posiłki w godzinach od 10 do 12. Tam nasi potrzebujący mogą otrzymać jedzenie, otrzymać posiłek, dlatego chcemy przekazywać tym potrzebującym żywność.
Kościół wspiera także duchowo przez specjalną infolinię.
W ten sposób chcemy wyjść naprzeciw tym wszystkim, którzy potrzebują duchowego wsparcia, rozmowy. Ksiądz Krystian Samler, Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Wszystko związane z sytuacją panującej na świecie i w Polsce pandemii koronawirusa. Życie duszpasterskie w parafiach praktycznie nie istnieje. Kościół bardzo trudzi się i podejmuje szereg zadań, aby być wiernymi. Tutaj też ta przestrzeń online, różnego rodzaju transmisje, wspólna modlitwa, msze święte. I tutaj kolejna nasza inicjatywa, aby przez cały tydzień w godzinach od 10 do 12 oraz od 17 do 20 można było zadzwonić i porozmawiać z kapłanem. Być może na temat liturgii domowej, komunii świętej duchowej, na temat tego, jak wobec tej sytuacji, z którą się mierzymy, przeżywać i przygotować się do świąt wielkanocnych, w jaki sposób też rozumieć spowiedź świętą w tym trudnym czasie i okresie. Dlatego pod specjalnym numerem telefonu 61 102 0000 będzie można porozmawiać z dyżurującym kapłanem. Mamy nadzieję, że na ile to możliwe przez telefon ta forma pomocy będzie satysfakcjonowała dzwoniących, którzy takie sygnały mamy nieustannie, takiej rozmowy potrzebują.
W czasach epidemii koronawirusa zaangażowanie w osobisty rozwój duchowy spada na barki samych zainteresowanych. Odwołano nabożeństwa, trudniej o spowiedź, a co dopiero mówić o rekolekcjach. Jednak jeśli nie Mahomet do góry, to góra przyjdzie do Mahometa w postaci rekolekcji online. Sandra Soluk przygotowała ich subiektywny przegląd.
Propozycji rekolekcyjnych na trudny czas epidemii są setki, jeśli nie tysiące. Ograniczenia w realu, czyli rzeczywistości, otwierają jednocześnie drzwi na świat wirtualny. Jeśli ktoś z rekolekcjami wielkopostnymi nie zdążył, nie ma problemu. W internecie znajdziemy ofertę dla dzieci, seniorów, z Poznania, świata, dla singli, dla zakochanych. Żeby odnowa ducha online miała jednak głębszy sens, warto się przygotować. Dlatego pierwsza propozycja to konferencje ojca Marcina Kowalewskiego, głoszone z barokowego kościoła w Płocku.
Mimo że nie siedzicie teraz w kościelnych ławkach, mimo że wokół was są ściany waszych domów, waszych mieszkań, żebyście spróbowali wytworzyć tam to, co jest potrzebne do przeżycia rekolekcji, czyli jakiś rodzaj pustyni, jakiś rodzaj wyciszenia. Na chwilę, na ile jest to możliwe, wyłączyć wszystko inne, wyciszyć dźwięk w telefonie i spróbować te kilkanaście minut rozważań codziennie przeżyć w skupieniu, tak jak byłbyś w kościele. Jesteśmy wspólnotą kościoła, która działa i żyje mimo tego, że dzielą nas mury naszych domów. Mimo kwarantanny, mimo szalejącego wirusa, jesteśmy wspólnotą Kościoła.
I właśnie tę wspólnotowość poczuć można na rekolekcjach dominikanina, którego prawdopodobnie nie trzeba przedstawiać, ojca Adama Szustaka. Na swoim kanale Langusta na Palmie rozpoczął specjalną serię rekolekcji Miłość w czasach zarazy. Codziennie do końca postu o godzinie 20:15 spotyka się na żywo ze swoimi widzami. Czyta pismo, głosi słowo, aby na końcu odmówić wspólnie różaniec. Dla tych, którzy mają znacznie mniej czasu, powiedzmy 2 minuty, na kanale Episkopatu Polski na YouTubie seria Rekolekcje w kwarantannie, których tematami są najważniejsze cnoty: wiara, nadzieja i miłość. Okazuje się, że w 2 minutach można zmieścić naprawdę sporo treści, a oto mała próbka w wykonaniu księdza Marka Kruszewskiego.
Kiedy pracowałem terapeutycznie, doradczo z małżeństwami, widziałem wiele małżeństw, które siebie skrzywdziły, mocno skrzywdziły. Kiedy potem chcieli odbudowywać małżeństwo, to charakterystyczne było dla nich to, że zaczęli siebie słuchać. Pamiętam takiego męża i żonę, którzy może ze wszystkich par, jakie znałem, skrzywdzili się najbardziej. Oni siebie słuchali najmocniej. Kiedy ona zaczynała mówić, on po prostu nie słuchał już innych, słuchał tylko jej. Kiedy on mówił, ona mu nie przerywała, słuchała go do końca. Niedziela, kiedy przychodzimy do kościoła, to jest czas słuchania, jak Maria i Marta. Maria siedzi naprzeciwko Pana Jezusa i słucha. Jest tyle rzeczy do zrobienia, a Maria słucha Pana Jezusa. I Pan Jezus pochwalił to.
Propozycja dla poszukujących, tym razem miłości. Przy okazji przenosimy się do regionu. Rekolekcje dla singli sygnowane przez Akademię Miłości, prowadzone przez księdza Adama Pawłowskiego. To właściwie mały internetowy podręcznik o cechach, nad którymi warto pracować, by znaleźć drugą połowę. Począwszy od duchowości, osobowości, a na fizyczności kończąc.
Kiedy bywam czasami na siłowniach, w parkach, widzę, jak wiele osób dba o swoją fizyczność. Kiedyś wydawało mi się, że dziewczyny są piękne same z siebie i nie muszą nic zrobić, by pięknie wyglądać. A teraz widzę, ile trudu muszą włożyć w to, aby ta strona zewnętrzna człowieka była stroną tytułową ich duszy. Zadziwia mnie, jak wielu singli uduchowionych, o ciekawej osobowości, zaradnych życiowo, budujących fajne relacje, jest zaniedbanych fizycznie. Wydaje im się, że przecież to nie jest ważne. Ale gdy sami szukają miłości, okazuje się, że chcieliby, że ona była piękna i zadbana, a on przystojny i pociągający. Coś jest nie tak. Oczekiwania, a moja praca? Jak ty dbasz o swoją fizyczność? Święty Paweł napisał, jesteście świątynią Ducha Świętego, dlatego ważne, żeby o nią dbać.
O tym, czego na co dzień nie doceniamy, w prostych słowach opowiada ksiądz Marek Studencki z diecezji bielsko-żywieckiej.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy podeszli do Jezusa uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Na jednym z portali internetowych przeczytałem artykuł osoby, która mówi, że tęskni za czasem, kiedy znowu pojawią się korki uliczne i kiedy znowu usłyszy o problemach ze smogiem w środkach masowego przekazu. Ja bym dodał do tego moją tęsknotę i myślę, tęsknotę wielu z was marzy o tym, żeby znowu znaleźć się w zapełnionym kościele, żeby odczuć, że jesteśmy razem, żeby znowu trzeba było długo rozdawać komunię świętą, a myślę, że wy marzycie o tym, żeby znaleźć się w procesji komunijnej i czekać przez długi czas, śpiewając pieśni na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca.
Nie można przy tej okazji nie wspomnieć o wspaniałym rekolekcjoniście, księdzu Piotrze Pawlukiewiczu. Duchowny zmarł 21 marca, ale w swoim życiu dał wiele porywających wykładów, które nie straciły na aktualności. Sporą część z nich można odnaleźć w sieci. Wszystkie wymienione rekolekcje można łatwo znaleźć w internecie i wrócić do nich w każdej chwili. A od poniedziałku zaczną się kolejne.
Po raz pierwszy od wielu lat poznańskie Misterium Męki Pańskiej nie odbędzie się w czasie Wielkiego Postu. Organizatorzy w związku z pandemią koronawirusa zdecydowali się przełożyć widowisko na październik. Motywem dominującym jest troska widzów, ale są też inne. Z reżyserem widowiska Arturem Piotrowskim rozmawiał Jacek Butlewski. Ale na początek powróćmy na chwilę do ubiegłorocznego Misterium.
Przykazanie nowe daję wam. Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeżeli miłość mieć będziecie jedni ku drugim.
W tym roku Misterium na Cytadeli zostanie przełożone prawdopodobnie na październik. Zastanawialiśmy się, czy maj byłby dobry, bo jest to okres wielkanocny jeszcze, ale z racji tego też, że to jest jubileusz urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie w misterium finałowa scena papieska jest bardzo ważna, bo dotyczy ona i zmartwychwstania, i nadziei, i miłosierdzia, to no, prawdopodobnie w maju to wszystko jeszcze będzie trwało, co się teraz dzieje. Dlatego październik, ponieważ jest to znowu i miesiąc maryjny, a w tym roku też tematy maryjne będą miały miejsce podczas misterium, ponieważ jakby i Ojciec Święty Jan Paweł II, i kardynał Wyszyński, który w tym roku będzie beatyfikowany, stawią na Maryję. My w tym roku bardzo mocno chcemy prezentować ten temat. Pojawi się także wielki obraz Najświętszej Marii Panny. Nie będę jeszcze zdradzał, jaki to będzie wizerunek. Natomiast to będzie takie dopełnienie, można powiedzieć, tego obrazu Jezusa Miłosiernego, który jest w scenie finałowej. I teraz można sobie zadać pytanie, czy misterium Męki Pańskiej może być realizowane w innym terminie niż w Wielkim Poście. I odpowiadam, że oczywiście, że tak, dlatego że przecież Męka Pańska to jest temat uniwersalny. Wiele misteriów, które odbywają się w Europie, nie odbywa się w Wielkim Poście, tylko odbywa się właśnie latem. To słynne misterium, które prawie 400 lat trwa w Oberammergau w Niemczech, odbywa się od czerwca do września. W tym roku ono się odbywa co 10 lat i w tym roku oni też to przedstawiają. Notabene zaczęło się właśnie w momencie, kiedy była epidemia dosyć solidna w tamtejszym regionie. Natomiast no, tu wiadomo, że chodzi o to, żeby się przygotować do Wielkanocy, ale trzeba pamiętać, że w misterium, naszym misterium tutaj poznańskim, który ma charakter też i widowiska, i spektaklu plenerowego, temat zmartwychwstania, nadziei i Bożego Miłosierdzia ma bardzo wiele miejsca i bardzo wiele czasu jest tutaj poświęcone temu tematowi, więc my troszkę wychodzimy poza samą mękę, idziemy dalej z nadzieją. Dlatego to będzie bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy to misterium zostanie zaprezentowane i przedstawione w październiku. Czy to będzie 3, czy 10, czy 17 października, to się jeszcze okaże. Ważne jest to, żeby było w miarę ciemno, bo ta gra świateł, dźwięku i muzyki jest bardzo ważna. No i chcielibyśmy też, żeby studenci byli obecni. Dlatego termin październikowy. Jest to miesiąc maryjny, różańcowy, no i też rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II na papieża. Wybór Karola Wojtyły na papieża, czyli termin 16 października. Jesteśmy cały czas w roku jubileuszu. A będzie też już po beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego, a też będą pewne teksty kardynała Wyszyńskiego przewijały się przez misterium, ponieważ on mówił bardzo mądre rzeczy. To był bardzo ciekawy czas, to był bardzo skromny kapłan, bardzo dobry prymas, no prymas tysiąclecia przecież. I chcielibyśmy też to jego nauczanie podczas samego misterium przybliżyć. A jak to będzie zrobione, no to już każda osoba, która przyjdzie, zobaczy. To wszystko ma swoje plusy. My teraz mamy Wielki Post, jest przygotowanie do Wielkanocy, jest to czas takiego odosobnienia. I oczywiście dla ludzi wierzących to jest czas święty. Natomiast dla wielu osób, które kiedyś były wierzące, a potem już przestały być wierzące, Wielki Post jest jednym z kolejnych okresów. Nie patrzy się na to, czy to jest Wielki Post, czy niewielki post. Po prostu pracuje się, żyje się, pędzi się, idzie się do przodu. Nie ma czasu na refleksyjne zatrzymanie. A teraz my mamy takie rekolekcje, można powiedzieć, przymusowe. I obserwuję bardzo dobre tego wyniki. Znaczy, ludzie są razem w domach. Bardzo często pojawiają się rozmowy, to wiem z pierwszej ręki, pojawiają się rozmowy, które by się nie pojawiały. Po drugie, proszę zwrócić uwagę na powietrze. Powietrze się oczyszcza, mniej samolotów lata, mniej samochodów jeździ. To ma swoje plusy. Można mówić oczywiście, że wiadomo, że gospodarka, no ale jakby to powiedzieć, no są plusy i minusy zawsze, prawda, tego wszystkiego, co się dzieje. Wydaje mi się, że relacja z Bogiem i relacja z drugim człowiekiem jest najważniejsza, a to się w tej chwili na pewno oczyszcza, więc uważam, że ten czas jest bardzo dobry i ciekawy, a po drugie to jest też ciekawe zawsze wyjście z monotonii, z tej codzienności. To jest to, do czego zawsze też misterium Męki Pańskiej na Poznańskiej Cytadeli zachęca, czyli do tego, żeby spojrzeć na siebie w kontekście tych prawd i tych treści, kim ja jestem wobec tej tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, kim ja jestem jako człowiek, co się ze mną stało przez cały rok od ostatniego misterium, od ostatniej Wielkanocy. Kim jestem? To jest podstawowe pytanie.
Masz. To dla ciebie. sandały Jezusa. Dla ciebie jego pokrwawiony płaszcz. A to białe płótno dla ciebie. Ja zatrzymam sobie pas. Wy rozdzielcie między siebie rzeczy tych dwóch.
Kiedy się zawsze zadaje pytania, co nowego? No, scenariusza nie zmienimy. To zresztą nie ma sensu, bo wtedy już to nie będzie misterium męki pańskiej. Tylko to jest zawsze pytanie, kim ja jestem wobec tej tajemnicy. A te nowości, jeżeli już o nich mówimy, no to są nowości, o których mówiłem, czyli rozważania dotyczące kardynała Wyszyńskiego, także więcej tekstów Ojca Świętego Jana Pawła II. No i tematy maryjne. Idziemy w kierunku Maryi i myślę, że to jest czas, który warto w ogóle poświęcić Maryi i w kwestii zawierzenia swojej osoby Najświętszej Marii Pannie, no i większego rozmyślania na ten temat.
W przeżywaniu świąt wielkanocnych nie chodzi o sentymentalne wspomnienie, a o doświadczanie ich tu i teraz, mówi ksiądz Maciej Sarbinowski. Posłuchajmy, jak to zrobić, kierując się dzisiejszą liturgią słowa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, już piąta niedziela Wielkiego Postu i Pan obficie nas pragnie również dzisiaj karmić swoim słowem, przede wszystkim słowem pocieszenia, umocnienia, słowem wskrzeszenia. Odczytujemy dzisiejsze czytania w kontekście z jednej strony oczywiście Wielkiego Postu, czasu naszego nawracania się, czyli zwracania się całym sobą ku naszemu Bogu, który jest Bogiem życia, Bogiem żywym, który pokonał największego naszego wroga, mianowicie złego ducha, i pokonał śmierć. My już wiemy, że poza granicą śmierci nie ma pustki. Są miłosierne ramiona i jest ta obietnica, że ja po każdego z was przyjdę, abyście i wy tam byli, gdzie i ja jestem, w domu mojego Ojca. I również tę dzisiejszą Ewangelię, drodzy radiosłuchacze, czy też całą liturgię słowa, odczytujemy oczywiście również w kontekście tego doświadczenia epidemii, czyli również zmagania się ze strachami, z lękami swojego też serca. I myślę, że jednym z nich jest ten właśnie lęk przed śmiercią, śmiercią też fizyczną. I pozwólmy, by Duch Święty karmił nas obficie tym słowem, aby Jego słowo, które dzisiaj słyszymy, było jak najlepsze lekarstwo na największe niepokoje naszego serca. Zobaczmy i w pierwszym czytaniu Bóg przychodzi z przepiękną obietnicą przez proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg, oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę ludu mój. I dalej jeszcze, drodzy radiosłuchacze, udzielę wam mojego ducha, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan Bóg. Przepiękne słowo, które naród, który wyszedł już z ziemi zniewolenia, z Egiptu, i szedł w kierunku ziemi obiecanej. I w pewnym momencie prorok Ezechiel ma tę wizję ogromnej doliny suchych kości, ludzi, którzy umarli. Jest to oczywiście mowa o śmierci moralnej, o śmierci takiej duchowej. I ta obietnica: otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój. Drodzy radiosłuchacze, w tym momencie poczujmy się też zaproszeni, aby spojrzeć w swoje serce i również dostrzec w naszym życiu groby, te sytuacje, gdzie nie żyjemy. Fizycznie jesteśmy żywi, ale duchowo być może zmagamy się z jakąś historią, trudną historią, może nieudanego małżeństwa, może jakiejś poważnej zdrady, może również zejścia na złą drogę, albo wejście w chorobę, doświadczenie choroby, bankructwa, nie wiem czego, depresji, niemożności wydobycia się z takiego czy też innego uzależnienia. I zobaczmy, oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobu w ludu mój. Bóg mówi jasno, że chce wejść w naszą przestrzeń śmierci i w mocy Ducha Świętego wyprowadzić nas ku życiu. Chodzi oczywiście o serce, na początku o serce. Nasze wewnętrzne też życie. Nie wiemy, co się być może na zewnątrz jeszcze zmieni, czy nasze ciała zostaną uzdrowione, czy historia zewnętrzna się zmieni, ale Bóg dzisiaj mówi, chce mówić do twojego Twojego serca i wyprowadzić Twoje serce ku życiu. To pierwsze czytanie, oczywiście, drodzy radiosłuchacze, jest również wstępem do Ewangelii, gdzie usłyszymy historię wskrzeszenia. Do tego momentu jeszcze dojdziemy, ale zatrzymajmy się jeszcze nad historiami śmierci w naszym życiu, abyśmy nie spłycili dzisiejszej liturgii słowa, abyśmy nie uciekli Słowu Bożemu. Drodzy, bo mamy za kilka tygodni świętować zmartwychwstanie, ale świętować je nie jako wspomnienie, nie jako sentymentalne kolejne przeżycie Wielkiej Nocy. Może będzie to inna Wielkanoc z powodu też choroby, czy też zagrożenia epidemicznego w naszej ojczyźnie, czy też całej Europie, coraz bardziej całego też świata. Nie chodzi o sentymentalizm, nie chodzi tylko o wspomnienie tamtego wydarzenia, ale chodzi o egzystencjalne, konkretne przeżycie właśnie tu i teraz mojej śmierci, z czym sobie być może nie radzę, śmierci mojego życia duchowego. Może nie jestem w stanie uporać się z jakimś właśnie zniewoleniem, z grzechem, który po prostu powtarza się i nie mam też siły. I zobaczmy, otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów. Tylko czy przyznaję się do swojego grobu? Czy przed Bogiem jestem w stanie przyznać się, Panie, moje kości są również suche, jak w tej wizji Ezechiela, która poprzedza to pierwsze czytanie. Tak. I zobaczmy, co mówi Bóg do proroka Ezechiela w tej 37 rozdziale tejże też księgi. Prorokuj. Prorokuj, co robi Ezechiel. Przywołuje Ducha Świętego. Przybądź, Duchu, z czterech stron świata. Przybądź. I kiedy on prorokuje, czyli przyzywa Ducha Świętego, te kości ożywiają. Bóg daje życie. To jest dla nas konkretna wskazówka, drodzy, na tę kolejną część, drugą część Wielkiego Postu. Zatrzymać się nad swoim grobem, nad sytuacją śmierci i w imię Jezusa prosić o Ducha Świętego. Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa ześlij Ducha Świętego, aby mnie wyprowadził z mojej śmierci, aby wyprowadził mnie z sytuacji, która mnie zabija, aby wyprowadził mnie z tych doświadczeń, które odbierają chęć do życia. Jezus to mówi nam w pewnym momencie. Proście, otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Drodzy, to jest zaproszenie, ale jeszcze raz powtórzę, miejmy odwagę zatrzymać się nad trudnymi wydarzeniami z naszego życia, żebyśmy nie uciekali Słowu Bożemu. Ono jest z jednej strony oczywiście pocieszające, ale z drugiej strony wymagające. Dlaczego? Ponieważ Bóg traktuje nas na poważnie, ponieważ to On jest tym, który szuka każdego z nas, aby nas zbawić, wyciągnąć ku życiu, aby dać nadzieję, której świat dać nie może. Kiedy będziemy doświadczać właśnie tej mocy przemienienia w mocy Ducha Świętego, mocy miłości Boga Ojca, to również mamy być apostołami nadziei. Mamy iść również do drugich ludzi, których dzisiaj nie brakuje, a będzie jeszcze coraz więcej przybywać, aby głosić, że jest życie, że nie ma takiego grobu, nie ma takiej sytuacji, z której Bóg nie może nas wyprowadzić. O tym za chwilę sobie powiemy, drodzy radiosłuchacze, po chwili muzycznej przerwy. I wracamy do rozważania dzisiejszej liturgii słowa, w której Bóg przychodzi z ogromnym pocieszeniem. Ewangelia, myślę, że dobrze ją znamy, 11 rozdział Ewangelii według świętego Jana, gdzie ewangelista opisuje nam wskrzeszenie Łazarza, który nie żyje już od 4 dni, leży w grobie, a w domu, w gronie jego najbliższych, płacz i żałoba. I w taką sytuację wkracza Jezus, który wzruszył się i zapłakał. Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, powiedziała mu z lekkim wyrzutem jedna z sióstr. Ale ja w jaki sposób Jezus odpowiada? Brat twój zmartwychwstanie. Marta oczywiście myślała, że Pan nasz żywy, Jezus Chrystus, mówił o zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym, ale Jezus doprecyzowuje swoją wypowiedź. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Wierzysz w to? Jakże mocno te słowa również mogą wybrzmieć w naszych uszach i naszym sercu. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Wierzysz w to, drogi radiosłuchaczu? Czy ja wierzę? Zadaję sobie to pytanie i myślę, że jeżeli jesteśmy uczciwi, to mamy problem z tym. Zmagamy się z wyznawaniem wiary w życie też wieczne i badania nawet pokazują, że wielu ludzi, którzy uczestniczą w Eucharystii, karmią się ciałem Jezusa Chrystusa, korzystają z sakramentu sakramentów świętych wierzy w reinkarnację. Możecie to sprawdzić również w internecie, są opublikowane badania. Jestem zmartwychwstaniem i życiem. Wierzysz w to, że jeżeli żyjesz we mnie, to nie umrzesz na wieki? Jezus z najbliższą rodziną idzie do grobu, każe odsunąć kamień i woła zmarłego: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Widzimy moc tych słów. Łazarz powrócił do życia i został ponownie powierzony opiece swoich sióstr. Zobaczmy, Jezus również za chwilę umrze i powstanie z martwych, ale wskrzeszenie Łazarza oczywiście jest odmienne od Chrystusa, który zmartwychwstanie. Jezus pokonał śmierć i powstanie z martwych do przodu, do życia wiecznego. Natomiast Łazarz wróci do życia takiego, jakie prowadził wcześniej, czyli możemy powiedzieć, że Łazarz zrobił krok w tył. Jezus, który pokonał śmierć, opuszcza ten świat, natomiast Łazarz, który został przywołany słowami Jezusa, pozostaje na tym świecie. Ale jakie jest ważne doświadczenie Łazarza, a przez Łazarza doświadczenie każdego z nas? Łazarz wskrzeszony był już nowym człowiekiem. On wiedział, nie tylko już wierzył, jak Marta, o której słyszeliśmy przed chwilą, ale on już wiedział, że jest ktoś mocniejszy, że ta historia Łazarza została napisana po to, by powiedzieć, iż jest zmartwychwstanie ciała i zmartwychwstanie również serca, że jeżeli zmartwychwstanie ciała nastąpi na końcu czasów, to zmartwychwstanie serca następuje wcześniej lub może następować codziennie, teraz. Ja jestem życiem, mówi Jezus, tylko czy wierzysz we mnie? I mówiliśmy sobie w pierwszej części spotkania o obietnicy, którą Bóg daje przez proroka Ezechiela. Otwieram wasze groby. Właśnie to jest mowa o zmartwychwstaniu serca, o zmartwychwstaniu do nowego życia narodu, który utracił nadzieję, który został pogrążony w smutku. Wydobywam was z waszych grobów w mocy Ducha Świętego. Jaki jeszcze wniosek z tej dzisiejszej liturgii słowa może płynąć dla każdego z nas? Fizycznie mogę czuć się dobrze, mogę nie być zaatakowany taką czy też inną chorobą, nie muszę przechodzić koronawirusa i mogę być umarły, mogę być martwy w obliczu też Boga. Dzisiaj Jezus mówi, jeżeli mnie wpuścisz, to ja jestem zmartwychwstaniem. Nie czekaj do świąt wielkanocnych. Właśnie jako duszpasterz, również ten, który głosi wiele rekolekcji i pomagam w różnych też parafiach, to smutek mnie, drodzy radiosłuchacze, ogarnia wtedy, kiedy widzę ogromne tłumy ludzi, którzy przychodzą do sakramentu pojednania i wyznają, wylewają swój grzech, swoją słabość przed naszym Bogiem i Panem, zmartwychwstają w konfesjonale, tam jest prawdziwe zmartwychwstanie, karmią się Jego ciałem i za chwilę następuje znowu śmierć. I jest coś takiego, że ci ludzie powracają przy okazji następnych świąt. Żałuję, że w kalendarzu nie ma co tydzień takich świąt wielkanocnych, a przecież On jest zawsze Bogiem życia. Każdego dnia, wtedy kiedy zapragnę w swoim sercu Boga, wtedy kiedy Bogu powiem: Panie, zgrzeszyłem, nie radzę sobie, tak, to jest mój grób, to jest moja śmierć, to jest sytuacja, która zabiera mi nadzieję, zabiera mi życie. Jeżeli przychodzę z moją biedą do Boga i padam przed Nim, to jest zmartwychwstanie. To liturgia dzisiejsza, liturgia słowa staje się żywa w moim też życiu. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój. Mamy Jezusa, drodze na wyciągnięcie ręki. Nie pozwalajmy, aby Wielkanoc była tylko w Wielkanoc kalendarzową, ale zróbmy wszystko, żeby Wielkanoc była podczas każdej mszy świętej. Wyjdź ze śmierci twojej też duszy i żyj pełnią życia. Jezus zmartwychwstał. Jezus mówi: ja przyszedłem, abyście mieli życie i mieli je w obfitości. I drodzy, zachęcam i zapraszam każdego z nas, abyśmy tak tę dzisiejszą liturgię spróbowali przeżyć osobiście. Pan nam też daje więcej czasu poprzez te zewnętrzne też czynniki choroby, izolacji. Mamy okazję, by konfrontując tę chorobę również w naszym otoczeniu, być może w sytuacji, że ktoś z naszej rodziny też już choruje, to mamy okazję doświadczyć kruchości z jednej strony naszego ludzkiego życia. I w języku greckim pada to słowo zoe, to znaczy życie moje, życie Boże. Wierzysz w to, drogi radiosłuchaczu, współczesny Łazarzu? Prośmy też Ducha Świętego, abyśmy nie byli jak Marta. Tak, Panie, ja wiem, że zmartwychwstanę. Nie, tu i teraz jest Jezus. Drodzy, tego sobie i wam bardzo serdecznie życzę, żebyśmy nie chodzili w lęku, żebyśmy nie chodzili w strachu. Każdy z nas może podnieść ręce i wołać: Panie, zmiłuj się. Duchu Święty, stwórz mnie na nowo. Takiego doświadczenia żywego słowa sobie wam serdecznie życzę. Modlę się za was, drodzy radiosłuchacze. I również proszę was o modlitwę. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Obecna sytuacja jest wyzwaniem, żeby w nowych warunkach odosobnienia, nie będąc fizycznie w kościołach, umieć przeżywać najbliższy czas męki pańskiej. To swoisty egzamin chrześcijańskiej dojrzałości. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Dobrego tygodnia i do usłyszenia w przyszłą niedzielę.
Między niebem a ziemią.